każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, moim Państwa gośćmi są dzisiaj Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I Łukasz Borycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pana Jacka Budzińskiego. Od poniedziałku w Lubuskiem lockdown, zamknięte placówki kultury, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele w całym regionie, a próbkę tego lockdownu mamy obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Mimo regionalnego dwutygodniowego zamrożenia w województwie w tym ciągle występuje sytuacja epidemiczna niezbyt korzystna, dlatego rząd przedłuża obowiązywanie obostrzeń do 20 marca. My natomiast z obostrzeniami będziemy musieli się zmagać do 28 marca. I pytanie, czy to będzie koniec lockdownu? Czy będziemy potrafili się zdyscyplinować? I od czego to mogłoby zależeć też, ten koniec lockdownu według pana?
Ja mam nadzieję, że tak będzie, że przed świętami nie trzeba będzie tego lockdownu przedłużać, aczkolwiek może być różnie. No niestety ta liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców systematycznie od kilkunastu dni rosła w województwie lubuskim i w końcu żeśmy się, że tak wyrażę, załapali na tą obostrzoną strefę. Powiem tak, no, zasadniczo społeczeństwo pewnie już jest zmęczone oczywiście roczną pandemią, natomiast nie ma innego wyjścia jak zachowywanie dystansu, noszenie maseczek, ale przede wszystkim uważam, że koniec pandemii albo ograniczenie jej zasięgu zależy od liczby zaszczepionych osób. Spotkałem się z takimi opiniami, że najważniejszą kwestią jest zaszczepienie osób od 60 roku życia w górę, dlatego że wtedy byśmy mieli mniej przypadków obłożonych w szpitalach covidowych. Jako, uważam, miasto i województwo jesteśmy przygotowani, tutaj działania kłaniają się zarówno wojewody, jak i prezydenta miasta, jak i zarządu województwa. Wczoraj szpitalem covidowym ponownie stał się szpital w Sulechowie. Mamy jak na razie zabezpieczone te miejsca zarówno w Zielonej Górze, jak i w terenie. Czas pokazał, że pomimo dużych wysiłków finansowych, bo takie były potrzebne, aby stworzyć te tymczasowe szpitale i zabezpieczyć w razie przyrostu tempa pandemii miejsca dla ciężko chorych na COVID, czas pokazał, że jednak to się opłaciło i lepiej było zawczasu to przygotować, niż teraz na gwałt szukać rozwiązania. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem, no niestety musimy się zdyscyplinować jako społeczeństwo, bo to leży w naszym interesie. Im bardziej ludzie będą o to dbali, a przypomnę, że jeszcze mają być dowiezione oczywiście do województwa lubuskiego o maseczki, bo znam też ludzi, dla których mimo wszystko jest to wysiłek finansowy z uwagi na takie, a nie inne dochody, czy takie, a nie inne renty, czy też emerytury, więc to jest dobre posunięcie. Myślę, że to wraz ze szczepieniami da pozytywny efekt. Poza tym no, powolutku zbliżamy się już do wiosny i też pogoda będzie w jakimś sensie sprzyjać, bo nie będzie takiej wilgotności w powietrzu. Osobiście żałuję, że tak się stało, no, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, po prostu nie ma innego wyjścia, musimy też się sami zdyscyplinować.
Na te szczepionki ciągle czekamy, a prawo, pytanie, jak będzie przestrzegane. Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, nie największego województwa w Polsce i nie najgęściej zaludnionego, a jednak to nas dotykają obostrzenia.
Oczywiście, niestety z województwa, które miało najmniej zachorowań, staliśmy się województwem, w którym wprowadzony jest lockdown razem z województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim. No niestety, sytuacja pandemiczna jest taka, jaka jest. Liczba zachorowań rośnie. Dzisiaj czytałem raport Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc na 1022 łóżka covidowe mamy 680 zajętych, więc jeszcze nie jest tutaj najgorzej. Natomiast jeżeli chodzi o respiratory, to 80% respiratorów jest zajętych i to jest niepokojąca informacja.
A niepokojące jest też to, że wojewoda mówi, że możemy szczepić 28 tysięcy osób dziennie w województwie, tylko nie ma szczepionek. Może trzeba jeszcze Unię Europejską popędzić.
No, Unię Europejską, no, ale też zamówienia szczepionek odpowiada rząd, który negocjował razem z Komisją Europejską wspólny zakup szczepionek, więc tutaj warunki umowy i dostaw na pewno zna rząd.
Gdyby
na szarym końcu,
wszystkie
jesteś
kraje
na szarym
nie
końcu,
cierpiały
przypomnę,
na...
że Lubusk jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o szczepienia mieszkańców. Więc mamy co nadrabiać, trzeba spiąć się i po prostu jak tylko dojdą szczepionki, a z tego co czytałem w przyszłym tygodniu, czy od poniedziałku ma dostarczyć, być dostarczona duża liczba szczepionek do Polski, nie ma co czekać, powinniśmy się szczepić, ale to też jest problem no, ze szczepieniami, nie wszyscy chcą się szczepić. Pan przewodniczący jako nauczyciel wie, że z nauczycielami na początku też był problem, żeby wszyscy się zaszczepili, natomiast no, po ostatnich tutaj akcjach i profilaktyce miasta, jeżeli chodzi o szczepienia, to ta liczba wzrosła i to bardzo cieszy. Na początku była to niespełna 50%, teraz już prawie 90% nauczycieli jest wyszczepiony, więc to bardzo cieszy. Natomiast powinniśmy właśnie też namawiać, bo nie wszyscy chcą się szczepić i znam dużą liczbę osób, które mówi wprost, że się nie zaszczepi i właśnie tu trzeba dużą akcję promocyjną i aby namawiać właśnie te osoby, żeby się szczepiły, no bo jeżeli się nie zaszczepi duża liczba osób, to te szczepienia też nie przyniosą wymiernego efektu.
Panie marszałku, zmienię już temat na kolejny, bo ostatni tydzień był gorący, jeśli chodzi o sprawy sejmikowe, ale to już chyba nawet miesiąc ostatni jest gorący. Ja zacytuję tutaj radnego opozycyjnego w sejmiku województwa lubuskiego, Wacław Maciuszonek powiedział w Radiu Zachód tak, od 8 miesięcy koalicja rządząca nie ma większości, ta cała umowa, którą zawarli, została zawarta przez polityków z Warszawy. Myślę, że to nie jest dobrze, żeby akurat Warszawa ustawiała nam, kto jest marszałkiem, kto ma być w zarządzie. Trzeba jakieś nowe otwarcie zrobić. Wszyscy wiemy, że społeczeństwo tego nie akceptuje. W końcu rozgonią nas i będą mieli rację. Czy to nowe otwarcie, o którym mówił radny opozycyjny, jest możliwe według pana?
Szanowni państwo, pod umową koalicyjną widnieją podpisy liderów politycznych z województwa lubuskiego, więc pan Wacław Maciuszonek oczywiście nie uczestniczy w tych rozmowach i był daleko od tych rozmów. W związku z tym wiedza jest w tym momencie ograniczona. Natomiast rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe jest nastawione na dialog, na rozmowę i dopóki wszyscy radni chcą jeszcze rozmawiać, więc w związku z tym jako PSL jesteśmy tutaj otwarci i szukamy takiej drogi kompromisu, która by ten impas w województwie lubuskim zażegnała. Ten pomysł jest. Ten pomysł jest. Już przedstawimy ten pomysł oczywiście w poniedziałek. Jest planowana konferencja prasowa na ten temat. Także chwilkę cierpliwości, a w poniedziałek karty zostaną odkryte.
Ja mam takie wrażenie, że PSL stoi trochę w rozkroku, bo z jednej strony pokazuje się na konferencjach prasowych z koalicją, chce być lojalny wobec koalicjantów, z drugiej programowo bliżej mu do tak zwanych klubów samorządowych, bo z nimi też się pokazuje na konferencjach prasowych, mowa wtedy o programie. Wie pan, że tak się nie da pewnie w nieskończoność, trzeba będzie coś wybrać.
No szanowni państwo, no, rzeczywiście impas 15 do 15 jest na dłuższą metę niemożliwy do dalszego normalnego funkcjonowania. Natomiast tu jako zarząd województwa, jako koalicjant jesteśmy jednak lojalni wobec koalicjanta. Natomiast szukamy drogi kompromisu, szukamy wyjścia z tego impasu i jesteśmy tutaj otwarci na rozmowy i chcemy być takim właśnie mediatorem, jeżeli chodzi o radnych koalicji, jak również radnych opozycji. Zmiany w budżecie, które właśnie korekta w budżecie, która jest właśnie dokonała się przez zarząd województwa, czyli wykreślenia tych spornych punktów, jest właśnie efektem rozmów, które prowadzimy z radnymi opozycji. I mam nadzieję, że w poniedziałek o 9 już nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby uruchomić pieniądze właśnie dla szpitali, domów dziecka, domów pomocy społecznej, jak również inwestycji w kulturze.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan obserwuje sytuację w sejmiku? Jak ja ją obserwuję, to widzę, że radni opozycyjni uaktywnili się i obecnie mogą, gdy już budżet został przegłosowany, nie chcieć przegłosować uchwał, które i z nimi nie będą dobrze przekonsultowane. Do czego to według pana może prowadzić?
No, w ostateczności może doprowadzić do zarządu komisarycznego, jeżeli chodzi o województwo. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast, no niestety, pani marszałek, ale także członkowie zarządu wpadli sami we własne sidła. No, nie można pchać do jednej uchwały wydatków na walkę z COVID-em łącznie z pieniędzmi na dokumentację techniczną budowy nowego Urzędu Marszałkowskiego, zwanego już przez ulicę Pałacem Marszałkowskim. Potem tłumaczenie się, że to tylko 25 milionów ma kosztować, a nie 80. Oczywiście to jest ewidentną bzdurą, ponieważ budowa tego Urzędu Marszałkowskiego podzielona jest na 3 etapy. Nie sądzę, żeby 2 następne były tańsze niż pierwsze. Także będziemy mieli po prostu 3-modułowy Urząd Marszałkowski. Abstrahując od tego, czy on jest potrzebny, czy nie, ale na pewno nie w tych czasach. Mówię tutaj o pandemii. No i jeżeli się wepchnęło do jednej uchwały tego typu wydatki, czyli wydatki bardzo potrzebne na walkę z COVID-em, na zakup sprzętu medycznego, łącznie z planowanym budową Pałacu Marszałkowskiego za 25 milionów na dzień dobry i do tego jeszcze wstępne pieniądze na stworzenie Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie, szczerze mówiąc, nie wiadomo po co potrzebne i komu, no to nie ma się co dziwić, że opozycja powiedziała po prostu nie, tym bardziej, że...
A ten scenariusz, o którym pan wspomniał, zarząd komisaryczny, to jest taki już ostateczny, ale w międzyczasie może jeszcze coś innego nastąpić.
Już, tylko dokończę, panie dyrektorze, ten wątek i przejdę do tego, o którym pan wspomniał.
Niewiele czasu nam już zostało, dlatego już tak...
Tak, to szybciutko. Na przykład radni PiS wyraźnie mówią, że trzeba dać pieniądze na ochronę zdrowia, ale także w Polsce powiatowej, na szpitale powiatowe. Natomiast oczywiście może być tak, bo PSL tutaj przyjął taktykę Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Wygodnie będą się czuli nadal w tej koalicji, w której funkcjonują, jak i gdyby przeszli na drugą stronę albo zawiązali koalicję z innymi czynnikami. W mojej ocenie nie będzie to za bardzo możliwe bez zgody tzw. Warszawki, chociaż wydaje mi się, że na poziomie gmin, powiatów nie ma takich restrykcji ze strony działaczy politycznych w Warszawie, więc być może te restrykcje też znikną na poziomie sejmiku wojewódzkiego. No, przepisy są takie, jakie są. 2/3 głosów jest potrzebne do odwołania marszałka. Póki co opozycja bez PSL-u tylu głosów nie posiada, ale z PSL-em już posiada i wydaje mi się, że takie tłuste lata, pani marszałek Polak, mamy już za sobą.
To się okaże między innymi w poniedziałek, choć ja nie jestem pewien, czy akurat do kompromisu może tak szybko dojść, ale to się okaże następnie.
Panie redaktorze, wszystkie sporne kwestie zostały wycofane ze zmieniającej uchwały budżetowej. Nie ma nic spornego, o co wnioskowali radni opozycji. Jeżeli kultura, inwestycje w kulturze ma charakter polityczny, to ja przepraszam, ale mam nadzieję, że inwestycja w Regionalne Centrum Animacji i Kultury nie ma charakteru politycznego. Wszystkie inne kwestie zostały wycofane.
Panie marszałku, oczywiście, rozumiem. Zobaczymy w poniedziałek, bo poprzednie tygodnie pokazały, że nie ma nic chyba oczywistego w tych całych sporach. To mówił Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicemarszałek województwa lubuskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie przewodniczący, dziękuję państwu.
Oraz Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom i dziękuję państwu.
A moimi gośćmi teraz są Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
I Janusz Rewers, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wrócę do punktu sporu, o którym wspomnieli już nasi poprzedni goście. Chodzi o nowy budynek Urzędu Marszałkowskiego, który miały powstać w Kisielinie. Koalicja rządząca mówi o rosnących potrzebach urzędu. Opozycja krytykuje, tym razem zacytuję innego radnego opozycyjnego. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, mówi tak: gigantomania nam się szykuje, czyli inwestycja stulecia, budowa nowego Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio takie mega inwestycje budowlane były w PRL-u. Najpilniejszą potrzebą jest racjonalizacja zatrudnienia w samym Urzędzie Marszałkowskim. Tam z dnia na dzień z kierowcy wicemarszałka staje się dyrektorem. Stąd nie dziwota, że potrzeba więcej gabinetów. Prezydent Krzysztof Kaliszuk, czy pan, według pana, ta inwestycja w takim miejscu, za takie pieniądze, to dobry pomysł? Czy będzie, cieszy się pan, że będzie nowy budynek w mieście?
Panie Krzysztofie, co start? Propaganda.
Oczywiście, panie redaktorze, że ani miejsce, ani czas, ani sama inwestycja nie jest tą, którą powinno się teraz przedsięwziąć. I teraz wydaje mi się, że Platforma robi idiotów z Lubuszan, mówiąc, że dementuje informację o tym, że buduje za 80 milionów, bo będzie robić trzyetapowy, modułowy, o czym mówił pan Jacek Budziński, gdzie pierwszy etap będzie kosztował 25 milionów. Ale wracając może do tego sporu, który jest w sejmiku, bo przed chwilą pan Łukasz Porycki powiedział, że z uchwały na wniosek opozycji zostały wyrzucone wszystkie kontrowersyjne tematy, a więc zakup działki pod ten pałac za 80 milionów, wyrzucenie 1 miliona złotych dla budowy hali sportowej w Słubicach, gdzie jedynym powodem tej dotacji jest to, że radna koalicji z SLD pani Jawolska jest dyrektorem tej szkoły, bo to jest poza zasadami, poza konkursem miał być ten milion i opozycja się temu sprzeciwiła. Ale wyrzucono poza tym kolejne środki na promocję, także pan radny Rebres nie będzie miał za co się bawić. Ale jest tam jeszcze jeden rzecz, o którą mówiono, szczególnie pytała o to pani radna Beata Kulczycka i wczoraj pani przewodnicząca Wioletta Harędziak pokazała mi dokumenty, które uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego. Otóż jest tam kolejny, w cudzysłowie, pałac, tym razem pałac w chmurze, ponieważ była mowa o przygotowaniu dokumentacji za 350 tysięcy. Teraz łaskawie Urząd Marszałkowski mówi, że to zdejmie do 100 tysięcy, to przygotowanie dokumentacji. Otóż jest to przygotowanie dokumentacji pod Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych. Wspaniała nazwa, ale najważniejsza jest kwota. Kwota, która wynika z projektu złożonego do Krajowego Planu Odbudowy, który został odrzucony jako bezsensowny, to jest 140 milionów złotych. I to tam ma być obsługa jednostek służby zdrowia. Przecież wiemy, że jednostki służby zdrowia mają przejść pod państwo. Ma być obsługa gmin i powiatów. Do czego? Przecież dostaliśmy wszyscy w tej perspektywie środki na e-usługi. Mają być też obsługa jednostek własnych. No jednostki własnych za 140 milionów złotych. Ale po co ta centralizacja wojewódzka? No jest tam pewien kwiatek, bo jest tam regionalny system wideokonferencji. No to ma chyba do inwigilacji samorządowców. Ja bym nigdy nie chciał się zalogować do regionalnego systemu wideokonferencji, gdzie kolejny rewers byłby dyrektorem tego typu Centrum Kompetencji Cyfrowych. Naprawdę. Także mamy tutaj kolejną aferę projekt pałacu w chmurach. I ja nie wiem, czy radni, bo dopytywali się bardzo wiele o ten projekt. Nikt nigdy nie powiedział im, bo mowa była tylko o 350 tysiącach na dokumentację, że on ma kosztować 130 milionów złotych. Wygląda na to, że regionalny program operacyjny, czyli samorządowcy zostaną znów okradzeni.
Panie Krzysztofie, ponieważ... nie jest pan sam w tej audycji.
Ale to jest bardzo ważny temat. Jeżeli pan na temat Centrum Usług Wspólnych chce porozmawiać, bo on funkcjonuje w mieście bardzo dobrze. Nie kosztował 140 milionów złotych i nie będzie nigdy kosztował.
Panie prezydencie, dajmy dużo głosu w takim razie drugiemu rozmówcy.
Regionalnego programu operacyjnego.
Panie prezydencie, Janusz Rewers, pan jest nowym dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim. Gratulacje wybrania, tak,
na tą funkcję.
Pan, proszę, ja wrócę do tego tematu budynku, bo pewnie i pan chciałby się w nim tym temacie wypowiedzieć. Czy pan chciałby urzędować w Kisielinie, czy w centrum? Czy to dobry pomysł, żeby wyprowadzać taki budynek w tamto miejsce i płacić za niego tyle pieniędzy w takim momencie jak pandemia?
Wie pan, panie redaktorze, po pierwsze chciałem przede wszystkim pogratulować Enei Zastal Zielona Góra ogromnych sukcesów sportowych i liczę na to, że pan Kaliszuk i pan Kubicki wreszcie wspomogą finansowo ten klub.
Konkurs jest ogłoszony.
Wszyscy mieszkańcy, proszę mi nie przeszkadzać.
Jak co roku konkurs jest ogłoszony.
Wróćmy do tematu, o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, ale wróćmy do tematów sejmikowych.
Dobrze, już zaraz jestem. Ja chciałem powiedzieć a propos budynku pasywnego, bo to dotyczyło tej zmiany. Panie Krzysztofie, niech pan mnie nie przerywa, dobrze? Nie ma żadnego pałacu, to jest... Panie Krzysztofie, trochę
panie
kultury.
Prezydencie, proszę dać dokończyć.
Nie ma żadnego pałacu, to jest kompletna bzdura, powtarzana niestety przez pana Kaliszuka, który wywodzi się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ja też nie oszukuję się.
Porozumienia Centrum.
Proszę mi nie przerywać.
Bo pan kłamie. Porozumienia Centrum.
Porozumienie Centrum, to co to za środowisko? Niech pan nie żartuje. Niech pan się nie uśmiecha.
Janusz Rewers, bardzo
dobrze,
proszę.
Jeśli mógłbym kontynuować. jeśli chodzi o ten budynek i działkę, to ja chciałem powiedzieć tak. To jest podobny jeden z elementów spornych tej uchwały budżetowej, którą radni blokują, bo właściwie blokuje czterech radnych, w tym przewodnicząca pani Haręczna. To ja chciałem Państwu powiedzieć, że radni miasta, którym ja jestem, na ostatniej sesji budżetowej Rady Miasta przyjęli zmiany do budżetu o 17 milionów i nikt się w ogóle nie zawahał podnieść za tym ręki. Jak Państwo wiedzą, bywam w dosyć ostrym sporze, jestem w opozycji w Radzie Miasta, jestem chamsko, brutalnie, po świńsku atakowany przez pana prezydenta Kubickiego i radnych. Proszę nie przerywać, ale mimo to od 2 lat jestem radnym, nigdy nie blokuję wydatków budżetowych. To są konkretne pieniądze na konkretne rzeczy. My wsparliśmy 17 milionów na pomoc społeczną, na inwestycje, na drogi, na kulturę, na Radzie Miasta w lutym.
A czy na Radzie Miasta też łączy się wydatki na służbę zdrowia i wydatki na również inne potrzeby budżetowe? Czy to się rozdziela?
Panie redaktorze, tam jest mnóstwo potrzeb różnych. Służba zdrowia zapewne nie, bo to nie jest zadanie stricte miasta, no ale drogi, kultura, pomoc społeczna, bardzo duża jest ta tabela, 17 milionów, w najgorszym wypadku się wstrzymujemy. I tak jest od lat. Ja mogę być w silnym sporze, ale pieniądze są poza sporem politycznym, zwłaszcza w czasie pandemii. Jak można być tak podłym i blokować pieniądze na szpitale i co robi w tej chwili samorządowe lubuskie.
Te sporne sprawy wystarczyło rozdzielić i można wtedy głosować w duch uchwał.
Panie redaktorze, czy pan rozumie? Ja panu pokazuję przykład. W Radzie Miasta, będąc w opozycji, nie blokujemy żadnych środków publicznych. Żadnego powiększenia budżetu. Ostatnie było w lutym. Zapewne w marcu będzie kolejny. Też nie będziemy go blokować. Nie będziemy się czepiać, że ten wydatek nam się podoba, ten nam się nie podoba.
To jeszcze pana zapytam, skoro ten spór jest tak silny i sporo pan mówi, że jest, te zmiany są blokowane, to jaki scenariusz teraz jest, będzie
przeprowadzony? Ja panu tylko pokazuję, chciałem pokazać różnicę, że my nie blokujemy pieniędzy na pracę dla pana Kaliszuka, pani Haręźle, która jest przecież dyrektorem w Urzędzie Miasta Zielona Góra, tak? Dla pani Mrozek, my tych pieniędzy nie blokujemy w Radzie Miasta, a ci państwo brutalnie blokują. W czasach pandemii, kiedy wchodzimy w czas lockdownu, blokowanie pieniędzy na służbę zdrowia i DPS-y, przeciąganie tego w nieskończoność, uniemożliwianie przegłosowanie uchwały nosi znamiona zamachu na zdrowie i życie mieszkańców. Niestety tak to wygląda.
A jaki scenariusz będzie w związku z tym, jak państwo się do tego...
Panie redaktorze, już kończę
ostatnie
tą wypowiedź.
Zdanie, proszę.
Ostatnie zdanie. Co będzie? Zobaczymy na sesji, bo na razie prawda jest taka, że nawet nie wiemy dokładnie, co będzie, bo pani przewodnicząca Haręźlak nawet nie dopuszcza do głosowania nad tą uchwałą. Wymyśla, nadużywa swojej władzy, wymyśla przerwy, które trwają po kilka dni zupełnie niepotrzebnie, a ludzie czekają na pieniądze, ludzie umierają.
Krzysztof Kaliszuk, jaki scenariusz teraz będzie w sejmiku? Czy zarząd dogada się? Będzie nowa koalicja? Będzie dymisja zarządu? Nowe wybory? Albo komisarz wyborczy?
Panie redaktorze, pan wicemarszałek powiedział na ten temat, on jest z zarządu, ja jestem tylko dyrektorem i radnym miasta, więc w tym
ja zapytam pana Kaliszuka w takim razie, jak on prognozuje, jaki scenariusz?
No, koalicja rządząca, która straciła większość, musi podjąć jedną z trzech decyzji. Albo podejmie uchwałę o dymisji, czyli decyzję o dymisji, albo poszerzy poszerzy się baza, czyli dopuści jeszcze jakieś ugrupowanie do rządzenia, albo będzie musiała każdą ze spraw osobno uzgadniać z opozycją, co teraz próbuje nieudolnie po miesiącu robić. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, od miesiąca 3 kluby opozycyjne, mające połowę składu sejmiku, mówią zarządowi, aby rozdzielił służbę zdrowia i opieki społeczne od innych wydatków, gdzie są pałace w Kisielinie, gdzie są nieuzasadnione dofinansowania budowy hal dla radnych, która pracuje, jest tam dyrektorem szkoły. Na te rzeczy nikt opozycja się nie zgodzi i jeżeli ma wystarczającą ilość głosów, będzie zawsze to kontynuować. I to jest prawdziwa przyczyna, dlaczego chcę się dzisiaj odwołać panią przewodniczącą Joetę Haręźlak, ponieważ właśnie nie dopuszcza do tego typu skandali.
Pani przewodnicząca nie dopuszcza do normalnych głosowań i procedowania. A panu, Kubickiego przypominam, że panowie wygrali wybory, pan Kubicki wygrał wybory w Zielonej Górze, a nie w Lubuskim.
A pani Wioleta Haręźlak wygrała w sejmiku.
Państwo szanownych, zobaczymy, jak w takim razie sesja potoczy się w poniedziałek. Bardzo dziękuję panu za tą część. Moim państwa gościem byli wiceprezydent miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I Janusz Rewers, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A moimi gośćmi są Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Łukaszu. Witam serdecznie państwa słuchaczy.
Oraz Marcin Mindler, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa oraz mojego dzisiejszego współrozmówcę.
Tak jest. W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim została przegłosowana rezolucja dotycząca ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBTIQ. Panie Radosławie Brodzik, czy Europa ma problem z tolerancją, że takie rezolucje musi podejmować Parlament Europejski?
Panie rektorze, szanowni państwo, może żeby zacząć o tym rozmawiać, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy część Polski nie ma przypadkiem problemów z tolerancją. Ta rezolucja...
A to dobre pytanie, bo ta rezolucja w dużej mierze odnosiła się właśnie do Polski.
Oczywiście to jest odpowiedź na to, co się wydarzyło między innymi wstydliwego, bo muszę tak to powiedzieć, dla Polski, kiedy ogłaszano, przypomnę, w 2019 roku rozpoczął się taki trend tej tak zwanej strefy wolnej od ideologii, te uchwały samorządów, które zresztą nie mają żadnego znaczenia prawnego, zostały podejmowane, nie wiem zresztą po co samorządy wikłały.
To były uchwały afirmujące rodzinę.
I niestety okazało się, że zostało w ten sposób między innymi, szanowni państwo, złamane prawo, bo okazuje się, że część tych uchwał, które były podejmowane w Polsce, zostały przez sądy administracyjne zawieszone. I niestety okazało się, że w ogóle takie działanie jest po prostu bezprawne.
Ale to tak głośno się o tym zaczęło, gdy jeden z działaczy LGBT jeździł po Polsce i wieszał tablicę, po której się fotografował z nimi i mówił o tym, że w Polsce istnieją jakieś strefy wolne od LGBT, gdy nie istnieją.
Trzeba pamiętać o tym, że to jest strefa wolna, to jest w ogóle jakiś chory pomysł. To trzeba sobie wprost powiedzieć, że to jest chory pomysł, próby jakiejś...
Ale takie strefy w Polsce nie istnieją, pan przecież o tym wie.
Tylko dlatego mają być winni, że kochają inaczej. To jest dla mnie jakieś przerażające. No ale wracając do tego pana pytania. Oczywiście Unia Europejska z wielkim niepokojem patrzy na gwałcenie podstawowej karty praw wolności w Unii Europejskiej. Tej idei, która nas łączyła w 2004 roku, kiedy... I to jest właśnie odpowiedź Unii Europejskiej na takie strefy. Pokazanie i powiedzenie, że otóż nie musicie się bać. Zresztą, drodzy państwo, ja mam takie bardzo złe skojarzenie. Przed wojną były strefy wolne od judaizmu. Wie pan, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko budowania tego typu ideologii.
Ale takich stref w Polsce nie ma.
Sposób. Więc bardzo się cieszę,
że
Unia Europejska
to zrobiła. Niech pan mi pokaże którąś w Polsce strefę wolną od LGBT.
Oczywiście, bardzo się cieszę, że Unia Europejska.
Albo proszę mi pokazać, czy w Polsce, bo na przykład w Polsce ataki na osoby LGBT, takich ataków jest dużo więcej w Niemczech, a jeszcze więcej w Holandii. Dlaczego takie rezolucje nie są podejmowane wobec tych krajów akurat, tylko wobec Polski? Może jest jakiś inny, inna przyczyna, może to jest przykrywka na przykład dla innych tematów.
Okazało się, że Polska jest jedynym krajem, który rozpoczął tego typu działania samorządach, niezrozumiałych zresztą, bo mówię, nic nie wskazywało na to, żeby raptem te 30, bo to jest chyba tam tych 30 samorządów, jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście trzeba sobie wprost powiedzieć, to jest ideologia prawicowa, samorządy położone w wschodniej części, zdominowane oczywiście przez reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu przerażające. I to był ten pierwszy sygnał. Po co on był?
Ale też do tej rezolucji dokoptowuje się i Węgry, i chociażby Słowenię. To nie chodzi
oczywiście,
tylko o
Polskę. Oczywiście, no ale przecież nie dajmy Węgry jako przykład wolności narodowej, bo chyba nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj przekonywali, jak jest na Węgrzech, bo doskonale wiemy, jaka partia rządzi na Węgrzech. To jest partia sensu stricto prawicowa. Zresztą jej członkowie uciekali z przez słynne okno w Brukseli, więc to też nie jest dobry. To też nie jest dobry przykład.
Zapytam w takim razie Marcina Mindlera, po co taka rezolucja jest uchwalana w Parlamencie Europejskim, Marcin Mindler, Konfederacja?
Tutaj muszę się zgodzić z moim współrozmówcą, że ta rezolucja była w dużej mierze skoncentrowana na naszym kraju. No, przynajmniej tak jak sobie ją na szybko zdążyłem przejrzeć we wstępie. Padało bardzo wiele mocnych słów pod adresem Polski. No co do tej samej deklaracji, ma ona oczywiście charakter polityczny. Tak? Celem było wykazanie tego, że w Polsce jest jakaś nietolerancja wobec osób homoseksualnych, co jest oczywistą nieprawdą, tak? I to trzeba jasno podkreślić, że w Polsce nie ma systemowej nietolerancji wobec osób homoseksualnych. Osoby homoseksualne mają takie same prawa jako jednostki, jak osoby heteroseksualne. Nie ma też w Polsce zjawiska jakiejś szerokiej nietolerancji społecznej takich osób, tak? Liczba takich przestępstw z nienawiści to jest jakiś kompletny margines. Także jest to w dużej mierze sztuczny problem. Unia Europejska poprzez tą deklarację polityczną w mojej ocenie stara się wywrzeć jakiś wpływ na Polskę, na nasze ustawodawstwo w zakresie polityki społecznej, obyczajowej, no co jest oczywiście bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, tak?
A może tu jest jeszcze jakiś inny, głębiej ukryty problem? Może Polskę stara się przedstawić, no bo w tej rezolucji stawia się Polskę w niekorzystnym świetle. Polska jest nietolerancyjna, w związku z tym idąc dalej i takie głosy też się podnoszą. Zacytuję tu chociażby Roberta Biedronia, który mówił, że nie powinno się przekazywać ani jednego euro Polsce, mówiąc o Kaczyńskim czy Orbanowi. Mówiąc o, czy Węgrzech, mówiąc o panu Orbanie. Może w tą stronę Unia Europejska chce iść?
Być może jest to przyczynek do tego typu działań. Tego też oczywiście nie można wykluczyć, że deklaracja ta powstała po to, aby w przyszłości, bazując na tym zarzucie nietolerancji, obcinać w jakiś sposób środki finansowe płynące z Unii Europejskiej. To byłoby oczywiście korzystne dla innych krajów wnioskodawców. Siłą rzeczy te kwoty popłynęłyby wtedy w innym kierunku. Także ma pan rację, jest to jak najbardziej możliwe.
Radosław Brodzik, a co pan sądzi o tych polskich europosłach, którzy na forum europejskim deklarują właśnie takie słowa, nie przekazujmy pieniędzy Polsce, no właśnie z tych powodów. Z jednej strony mówią, że Polska jest nietolerancyjna, to będzie konkluzja, nie przekazujmy pieniędzy, finalnie wszyscy my będziemy na tym tracić. A pytanie o to, czy gra jest warta świeczki, bo przecież powiązanie tych dwóch spraw, no to jest no rzecz, nie wiem, dla mnie absurdalna na przykład.
Panie redaktorze, nie wiem, co jest dla pana absurdalne, co nie. Ja muszę odpowiedzieć w ten sposób. Po pierwsze, nie jest prawdą, że osoby te nie doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej, bo doświadczają wyzywania od pedałów. Ostatni przypadek pobicia osób, dwóch chłopaków, którzy szli trzymając się za rękę. Komu to przeszkadza i skąd ta homofobia wśród polityków prawicy?
Ale to jest jeden przypadek na miliony ludzi, panie Radosławie, zdarza się to.
Myśl, wracając do tego tematu. Po pierwsze, parlamentarzyści bronią wolności, bo trzeba o tym sobie wyraźnie powiedzieć. To nie Unia Europejska nas prowokowała do tego, żeby 30% samorządów, właśnie sobie nawet tu sprawdziłem przed chwilą, faktycznie się nie pomyliłem, 30% samorządów tego typu ideologię podjęło w sensie tej uchwały przeciwko LGBT. Co ich do tego podkusiło, nie wiem, czy ktoś im przyszedł do ratusza i próbował coś zrobić, czy budowali jakąś otoczkę do tego. No po prostu ciężko mi powiedzieć, skąd w ogóle taki pomysł stygmatyzowania ludzi ze względu na to, że kochają po prostu osoby tej samej płci albo mają inne przekonania po prostu pod tym względem. To jest dla mnie niezrozumiałe. Natomiast wracając do tematu, oczywiście wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się też, szanowni państwo i panie redaktorze, z konkretnymi zobowiązaniami, które podjęliśmy. Ja przypominam, że traktat akcesyjny to był dokument, który został podpisany i zaaprobowany między innymi przez Polaków na forum i chciałbym panu przypomnieć, że tam jest Karta Praw Podstawowych, tam są traktaty o Unii Europejskiej, tam jest Konwencja Przeciw Praw człowieka. Co to za pomysł, żeby używać tych sformułowań w stosunku do parlamentarzystów, którzy bronią wolności? Bo jeżeli nam się nie podoba Unia Europejska, no to jak my mamy postępować, panie redaktorze? Z jednej strony chcemy środki finansowe, bo uważamy, że nam się należą, ale jak już coś robimy, co jest niezgodne z prawami człowieka i budujemy ideologię prawicową, to już się nie podoba i już parlamentarzyści są źli. Nieprawda. Oni po prostu bronią wolności przekonań obywatela, bo to jest podstawowe prawo w Unii Europejskiej. I o tym pan musi wiedzieć i drodzy państwo powinniście mieć przekonanie. To się nie dzieje tak, że my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, bo to jest zespół banków, który będzie dawał nam pieniądze. Nieprawda. To jest instytucja, w której musimy respektować prawa, skoro do niej przystąpiliśmy. A pogwałceniem, jeszcze raz podkreślę, prawa jest wprowadzenie tego typu uchwał anty-LGBT na forum samorządów w Polsce. To jest sygnał zaniepokojenia.
Uchwały
ja przypomnę, że były
dotyczące
takie
kart praw rodziny.
W Niemczech nazistowskich. No po co nam takie działanie?
Karty praw rodziny to nie to samo, co anty-LGBT. Ja jeszcze pana Marcina Mindera dopytam na koniec tego wątku akurat, panie Marcinie. Czy Polska może spodziewać się ograniczenia na przykład funduszy w związku z takimi działaniami Parlamentu Europejskiego i też polskich polityków?
Cóż, czas pokaże, rzeczywistość zweryfikuje, natomiast chciałbym się jeszcze krótko odnieść tutaj do wypowiedzi mojego rozmówcy dotyczącej podobno dużej skali zjawisk homofobicznych w Polsce. W międzyczasie zdążyłem sobie otworzyć tutaj oficjalne statystyki. Nie są to bodajże statystyki najnowsze, bo to 2015, 2016, 2017. Niemniej one, myślę, obrazują skalę problemu. W 2015 wszczęto postępowań policyjnych, gdzie sprawca kierował się nienawiścią dokładnie jedno, w 2016 12, a w 2017 5. Także myślę, to też pokazuje skalę problemu tej homofobii w Polsce. No co do samych funduszy, no moim zdaniem no jest takie zagrożenie. Jeśli będą szły kolejne tego typu deklaracje i polityka Unii będzie zmierzała w tym kierunku, żeby za pomocą takiej gry politycznej przedstawiać Polskę w złym świetle, no to jest realny problem i możemy się spotkać z sytuacją, że na skutek również działalności naszych europosłów niestety dojdzie do krojenia funduszy europejskich.
Panowie, wrócę jeszcze do sejmiku województwa lubuskiego, bo mamy tu też przedstawiciela koalicjanta Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jakie scenariusze według państwa, po tych słowach, którzy powiedzieli pańscy przedmówcy, będą rysować się przed sejmikiem województwa lubuskiego? Czy tu będzie rewolucja, ewolucja? Czy będzie musiał ingerować ktoś z zewnątrz, Radosław Brodzik?
Ja tylko chciałem się jeszcze odnieść do wypowiedzi kolegi wcześniej na stronie statystyki policja.pl, jak pan by zerknął, to jednak te wartości są dużo, dużo wyższe, bo to są przestępstwa na tle nienawiści, proszę pamiętać.
Znaczy bodaj, że to jest też te statystyki, karnego, które panu podałem, jest to odpowiedź na interpelację grupy posłów również, posłów
z Lewicy. W każdym razie statystyki są troszeczkę inne i dużo wyższe, bo wahałem się w granicach 521, ale żeby się nie przekomarzać, generalnie oczywiście przestępstwo jedno to już jest wielka tragedia, doskonale wiemy jeszcze o tych wszystkich aspektach niezgłoszonych, a nagłośnionych w mediach społecznościowych, czy też pokazywanych często gęsto dla świętego spokoju odłożonych, bo też wiemy, że były różne sytuacje, zresztą tak jak i z gwałtami i z wieloma innymi sytuacjami, jest wiele sytuacji niezgłoszonych, niestety jeszcze jest brak zaufania tych osób do instytucji publicznych, to bo trzeba...
No wie pan, ale tutaj wchodzimy w sferę domniemań, więc może faktycznie...
Tematu, jeśli chodzi o koalicję w województwie lubuskim. Panie redaktorze, no sytuacja w tej chwili w sejmiku jest taka, przepraszam, że jest...
Proszę.
Patrzeć, jakiś drobny kłopot z głosem, przepraszam, już jest okej. Okay. Wracając do tematu, panie redaktorze, no w tej chwili kwestia dotycząca sejmiku to kwestia taka, że radni koalicji rządzącej, czyli KO, PSL-u i SLD złożyli wniosek o odwołanie przewodniczącej sejmiku, bo niestety pomimo prób jakichś takich rozmów na temat uchwały budżetowej i wprowadzeniu tych słynnych już pieniędzy, jak państwo pewno pamiętacie, do Centrum Zdrowia Matki Dziecka, to był to, że dobrze pamiętam, karetka i tak dalej. To wszystko pomimo wytłumaczenia zarządu i przedstawienia, bo pewno część z Państwa słuchała tej sesji i wydaje się, że zostało to wszystko bardzo dokładnie wytłumaczone i wskazane, na co idą te pieniądze, łącznie z argumentacją, że właśnie jesteśmy w trakcie kryzysu covidowego, przychodzi trzecia bardzo trudna fala pandemii i sejmik powinien pracować.
Ten wniosek raczej, przepadnie, jeśli chodzi o panią przewodniczącą, no chyba, że zdarzy się jakiś przypadek. Pytanie, czy koalicja rządząca będzie otwarta na głos opozycji i czy tu dojdzie do porozumienia, czy trzeba będzie rządząca, jednak szukać innych rozwiązań.
Panie redaktorze, szanowni państwo, koalicja rządząca to koalicja bardzo dobrze rządząca tym województwem i radząca sobie od wielu lat z różnymi kryzysami, bo przypomnę, że to nie tylko COVID, ale też i wdrażania funduszy europejskich, wysokie miejsca zajmowane przez nas. Natomiast my i w zasadzie koalicja zawsze była otwarta. Ja śledzę wszystkie posiedzenia sejmiku i nie słyszałem jeszcze, żeby doszło do sytuacji, że któryś radny został zlekceważony, czy jego pomysł nie został zaaprobowany. Mało tego, państwo doskonale wiecie, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy jest jakby uzgadnianych na komisjach poszczególnych sejmikowych, zaczynając oczywiście od budżetowej, a kończąc, nie wiem, na komisji sportu, więc to wszystko jest przedmiotem dyskusji. Tam radni mają swobodę wyrażania opinii, wpisują, mówią o swoich pomysłach. W tym uczestniczą nie tylko radni z innej strony, ale również i
jednym zdaniem, panie,
kadra Urzędu Marszałkowskiego, więc ja nie widzę tutaj problemu. Bardziej jest tutaj polityczny problem, gdzie po prostu próbuje się sparaliżować sejmik i jego pracę. I to jest chyba główny cel, jaki przyświeca w tej chwili opozycji w sejmiku. To jest po prostu totalne rozwalenie budżetu i próba zablokowania prac, zwłaszcza w tak trudnym okresie, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze o tym.
Marcin Miller, czy dojdzie do porozumienia w sejmiku, czy będą jakieś inne scenariusze?
Szczerze powiedziawszy, głęboko wątpię, że dojdzie tutaj do porozumienia, tym bardziej, że doszliśmy do momentu, gdzie te dwa skonfliktowane ze sobą obozy dysponują tak naprawdę podobną liczbą głosów, bodajże nawet taką samą. PiS, samorządowe lobuskie, bezpartyjni samorządowcy w tej chwili mają podobną siłę w sejmiku jak rządząca koalicja. No jest to układ bardzo niekorzystny i ciężko tutaj będzie osiągnąć jakieś porozumienie, jakiś konsensus. Bardziej spodziewam się sytuacji, w której dla podjęcia jakiejkolwiek decyzji będzie dochodziło do przeciągania poszczególnych radnych. No jest to sytuacja wyjątkowo niekomfortowa dla naszego województwa, zwłaszcza w tym dość trudnym czasie epidemii. No niestety tak naprawdę jedyną alternatywą w tej dość zagmatwanej sytuacji byłoby chyba tylko wybory. Wtedy byłaby jakaś szansa na rozstrzygnięcie tego, kto będzie miał przewagę w sejmiku wojewódzkim. Alternatywy na tę chwilę nie widzę niestety.
A to mówił Marcin Mindler z Konfederacji. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Komisarz tylko jest możliwy, jeśli mogę tylko odpowiedzieć.
No tak,
nie ma
na koniec.
Jak narzędzie przyspieszonych wyborów na szczeblu samorządowym, nie?
Gdyby zarząd się podał do dymisji, to może i była to by jakiś przyczynek do tego. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu za rozmowę, mojemu adwersarzowi i dziękuję bardzo państwu za uwagę.
I Marcin Mindler, Konfederacja, dziękuję również.
Dziękuję państwu.